Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Drodzy zgromadzeni, ostatni tydzień mogliśmy razem z braćmi, siostrami oraz młodzieżą spędzić w bardzo odległym ośrodku w Kokotku na takim tygodniu naszej konferencji i mieliśmy dobry czas, gdzie codziennie mogliśmy słuchać Bożego Słowa, gdzie mogliśmy spędzać wspólnie czas, gdzie młodzież doświadczyła czegoś wyjątkowego, ponieważ zabraliśmy im telefony. I myślę, że nie to tylko jedyne było wyjątkowe, ale na pewno to pomaga w tym, aby się skupić, aby znaleźć czas na przemyślenie w tym całym pędzie. I drodzy zgromadzeni, ja dzisiaj obrałem sobie za temat tego kazania myśl przewodnią tej konferencji, którą mieliśmy z młodzieżą tydzień. Czy młodzież, która tu jest, pamięta, jaka była myśl przewodnia? Ktoś pamięta? Jeszcze się nie wyspaliście? Ktoś odważny? Tylko jedno słyszałem. Życie masz tylko jedno. I to będzie przesłaniem dzisiejszego kazania i jego tytułem. Życie masz tylko jedno. Drodzy, to jest tak zwany truizm. Żeby nie używać trudnych słów, truizm to jest inaczej, cytując klasyka, oczywista oczywistość. To jest coś, co jest tak oczywiste, że nie warte może powiedzenia, a jednak. Życie masz, drogi bracie, tylko jedno. Życie, droga siostro, masz tylko jedno. Ci, którzy oglądają filmy, wiedzą, że po każdym filmie, okazuje się praktycznie, po każdym filmie jest szansa na tak zwany sequel. Tak? Czyli kontynuację tej narracji, tej treści, być może również i z tymi samymi bohaterami, którzy wystąpili w tym głównym filmie, że będzie jakaś dalsza część. Oglądają ludzie pewien film i potem zastanawiają się, ale uwaga, ten bohater na końcu nie zginął. Jest szansa, że ten film będą kontynuować. I zależnie od tego, czy film był popularny, czy był niepopularny, najczęściej podejmuje się decyzję, kręcimy dalej film. Albo go nie kręcimy, bo był tak beznadziejny, że w zasadzie po dwóch dniach trzeba było z kiny zdjąć. Ale drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, twoje życie, czy będzie wspaniałe, czy będzie cudowne, czy będzie interesujące, czy będzie zwycięskie, czy też będzie nudne, nieciekawe, czy będzie przegrane. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, sequela nie będzie. Masz tylko jedno życie. I to jest myśl, która powinna nas wieść do bardzo ważnych refleksji, które dzisiaj chciałem poruszyć. Przede wszystkim co do naszego, twojego, mojego zbawienia wiecznego. Życie masz tylko jedno. Nie ma czyśćca. Nie ma opcji, wiecie, jak nie wpuścili mnie drzwiami, to wejdę, to są jedne drzwi i tym drzwiami jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma wejścia przez okno. Nie ma tylnych drzwi, którymi dostaniesz się. Awaryjnych drzwi. Nie ma niczego takiego. Jest Jezus Chrystus, który powiedział, ja jestem drzwiami. To są te drzwi albo nic innego. Ale też nie tylko w kontekście zbawienia. Ale jak pewien poemat powiedział, i ta myśl, aby to godnie przeżyć. Dlatego, drodzy zgromadzeni, że jeszcze ta jedna myśl powinna nam towarzyszyć, godnie to przeżyć. Ale po co godnie to przeżyć? Po to, aby uwielbić naszego Pana. Pan chce czerpać z twojego i mojego życia chwałę. Chce czerpać z twojego i mojego życia uwielbienie. Życie masz tylko jedno, aby uwielbić swojego Pana. I czas ucieka i ucieka. Co gorsze, czas przyspiesza wciąż. Widzicie to? Czas wciąż przyspiesza. Nie wiem, jak to możliwe. Tak jakby się, pamiętacie magnetowidy, jakby magnetowid się troszeczkę podpsuł i za szybko te dialogi idą. Za szybko to wszystko idzie. Czas przyspiesza. Życie masz tylko jedno. I W tym wszystkim ludzie tego świata zastanawiają się bardzo często nad sensem tego życia. Chciałbym dzisiaj w trzech punktach powiedzieć o sensie naszego życia i to, jak przeżyć godnie i dla Bożej chwały nasze życie. I chciałbym, abyśmy skupili się na takich trzech osiach, które będziemy omawiać. Pierwszą osią jest poznanie Pana. Drugą osią jest życie z Jezusem i tak jak On. A trzecie, praca. Kiedyś spotkałem taki dialog a propos pierwszej rzeczy, poznanie naszego Pana. Sens życia, poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś widziałem taką rozmowę. Wnuczek pyta się, dziadku, jaki jest sens życia? A ten dziadek tak bez zastanowienia odpowiada się, dziecko, sens życia to poznawać Pana Jezusa Chrystusa. To jest sens życia, poznawać Pana Jezusa Chrystusa. I drodzy, poznawać. Zwróciliście uwagę? Czasownik. My, używając języka polskiego jako naszego języka, którym nauczyliśmy się mówić, nie jesteśmy uczeni, tak jak na przykład ci, którzy uczyli się angielskiego, czasów. Że pewne czasowniki mają różne czasy. I oczywiście nie będę udzielał lekcji, bo i tak nie pamiętam, jak to było. Bo najlepiej jest używać języka po prostu mówiąc i nie zastanawiając się, a ten czas to był present simple. Nie? Tylko co to jest poznawać? To jest czynność ciągła. To jest czynność, która ma wciąż i wciąż się dziać. A poznać to już coś, co zostało skończone. Coś, co się stało. Więc sensem naszego życia jest poznawać, ale w ostateczności, kiedy nasze życie dobiega końca, poznać tak, jak jestem poznany. Ale było jakiś czas temu, to mówiono o tym niuansie słowa poznać. Bo poznać, nawet nasz język polski posiada to bogactwo, nazwijmy to znaczeniowe słowa poznać, że ja mogę go użyć w bardzo wielu kontekstach i ono coś innego znaczy. Bo mogę powiedzieć, poznałem dzisiaj rano, jak tankowałem auto takiego pana. Zamieniliśmy dwa zdania, nawet nie wiem, jak się nazywa. Poznałem go? Poznałem go. Poznałem tutaj takiego brata, co dwie niedziele już był tutaj i nawet żeśmy kawę wypili. Poznałem go? Poznałem. Widzicie, stopniuje wciąż. Już nawet tego imię zapamiętałem, chociaż bardzo trudno mi to przychodzi. Poznałem tego brata, który tutaj chodzi do zboru przez ostatnie 7 lat. Byliśmy na wielu nabożeństwach. Był u mnie nawet. Rozmawialiśmy wiele razy. Poznałem go. Idziemy dalej? Mamy dalszy niuans. Poznałem kogoś, kogo znam od 30 lat. Spędziliśmy wiele czasu w pracy, w służbie. Godziny nocnych rozmów. Poznałem go. Poznałem. I mogę stopniować dalej. Mogę powiedzieć, poznałem moją żonę. Od 13 lat męczy się ze mną. Poznała mnie i ja poznałem ją. Poznałem, chociaż to mi jako trudno idzie, co ją irytuje. Czasem pozostaje to tylko w mojej świadomości, bez dalszego zrobienia tego czegokolwiek. Ale poznałem. Mamy kolejny stopień poznania. Myślę, że tak jak obrazem, cudownym obrazem relacji, uwaga, powiem to w tej kolejności, tak jak cudownym obrazem relacji Chrystusa i Kościoła jest małżeństwo, nie odwrotnie. Tak tutaj możemy powiedzieć i odwołać się tutaj do tej relacji małżeńskiej, a zatem do najgłębszej relacji, jaką człowiek może mieć z człowiekiem. Tak ja powinienem mieć z Chrystusem tę najgłębszą możliwą relację. Dlaczego mówiłem to odwrotnie? Dlatego, że uważam osobiście, że małżeństwo jest obrazem tego, jaka relacja jest pomiędzy Chrystusem a nami, między Chrystusem a Tobą, bracie, między Chrystusem a Tobą, droga siostro. I poznanie naszego Boga, gdyby sięgać poprzez historię widzielibyśmy pewne nieśmiałe początki, które nawet i Nowy Testament opisuje, mówiąc, że to, co mogłoby być znane o Bogu, jest im znane przez to, przez stworzenie, przez mądrość, którą Bóg im dał. I tak Egipcjanie czy Grecy szukali Boga. Ktoś by powiedział, szukali bogów, szukali bóstw. Ale nie jeden z nich, czy w Egipcie mamy takie przypadki, czy w Grecji wśród filozofów, odnajdywali coś, co było tym, co apostoł Paweł nazwał i odniósł do posągu tego nieznanego Boga. Poznawali Go, ale ich poznanie pozostało bardzo ograniczone. Poznanie, które było poznaniem rozumowym, może nawet emocjonalnym. Ale nam, drodzy zgromadzeni, Chrystus objawił Boga w pełni. Ale nam pokazał tego prawdziwego Boga. Nie dlatego, że szukaliśmy, bo nie szukaliśmy. Nie możemy powiedzieć tego, że szukaliśmy i oto znalazłem. Ale to Pan odnalazł nas i pokazał się nam. Drodzy zgromadzeni, poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Ale po co? Ale dlaczego? Chciałbyśmy zwrócić uwagę na dwa fragmenty Bożego Słowa. Jeden zapisany jest w Księdze Ozeasza, w 6 rozdziale. Od 1 do 6 wersetu. To objawienie, które Pan daje już za czasów i do Izraela, mówiąc i zwraca się Ozeasz, mówi: chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać. Usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ciosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Drodzy, podobne słowa, które kiedyś mną wstrząsnęły wiele lat temu w księdze Amosa, mówią nawet w ten sposób: odsuń ode mnie wrzask twoich pieśni. A te słowo w Ozeaszu mówi: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Jak ważne jest to, aby usilnie poznać Pana. Dlatego, że Izrael wielokrotnie wpadał w pułapkę, w którą i my wpadamy jako ludzie wierzący i w którą przez historię Kościoła wielokrotnie wpadano. Pułapkę czegoś, o czym brat Andy niedawno mówił, legalizmu, pułapkę spełniania określonych czynności, czy wspomniane nawet tutaj niedawno ex opere operato, czyli że coś działa przez samo działanie. Sama czynność. O, bracie, droga siostro, bo wzniosłeś ręce, bo pomodliłeś się rano i wieczorem, bo poczytałeś nawet 15 minut Biblię dziennie. To powinno zadziałać. To zadziała. To będzie działać. I taka myśl, że to życie polega na tym, jakby można powiedzieć, jak automat, że wrzucisz odpowiednią monetę, to wypadnie odpowiedni napój. Ale to tak nie działa. Ale to tak nie działa. I w historii Izraela wielokrotnie wpadali w tę pułapkę. Dlatego, że o wiele łatwiej jest, bardzo często, wiemy to dobrze, aby uczynić coś, aby poświęcić nawet chwilę czasu, aby poświęcić jakąś pracę, jakiś czas na zrobienie czegoś, niż po prostu oddanie swojego serca, swojego umysłu temu, aby poznać Pana, aby przebywać z Nim. Bo tylko ten pozna Pana, kto prawdziwie jest Jego domownikiem, kto jest z Nim. My cierpimy i ja cierpię, drodzy zgromadzeni, coraz wyraźniej to zauważam, na brak uwagi. Wiecie, ja z racji zawodowych, rodzinnych, bardzo często jestem w wielu, wielu miejscach i coraz więcej ludzi zwraca mi uwagę na to, że jak się ze mną rozmawia, mam oczywiście tę zdolność podtrzymywania rozmowy, Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby podtrzymywać rozmowę, że tak, 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 tak. No wiesz, no, to nie jest proste. Można podtrzymywać rozmowę, ale czy prawdziwie rozmawiasz z kimś? Czy prawdziwie jesteś skupiony na kimś? I jak, tak jak w relacjach międzyludzkich nasze, moje myśli na przykład krążą wielokrotnie, rozmawiam z kimś, ale i tak, wiecie, mój procesor przerabia jeszcze 14 innych procesów myślowych, tak bardzo również zauważam, to w naszym życiu brakuje tego skupienia, brakuje tej uwagi, aby kiedy znajdujesz się przed Panem, stąd właśnie obraz tej komory, zamknij, zamknij, zarygluj najlepiej te drzwi, znajdź się przed Panem, znajdź swoją uwagę, zdobądź uwagę, ukradnij czas i ukradnij swoją uwagę, aby poznawać Pana, aby być z Nim. Niech nie zabierają ci czasu ciągłe przeszkadzacze. Pamiętacie te telefony zabrane młodzieży? Zabierz sobie telefon, drogi bracie, droga siostro. Wyłącz wszystkie sprzęty. Zamknij się i bądź z Panem. Bo nawet jeżeli bardzo często idziemy na społeczność, nasze myśli są wciąż gdzie indziej. Dotyczy to również społeczności. Gdzie, drogi bracie i droga siostro, są teraz Twoje myśli? Gdzie są Twoje myśli? Wiem, śpiewaliśmy taką pieśń dzisiaj. Czy ona jest prawdziwa w Twoim życiu? U Pana dziś zostawiam troski swe. Skoro tak, droga siostro, drogi bracie, wyznałeś przed Panem, uczyń to. Zostaw te troski. Skup się na społeczności z Bogiem. Zostaw swoją troskę teraz. Dla Pana Twoja troska, która zaprząta Twoją myśl teraz, jest niczym. Skup się na Panu, a On zajmie się Twoim problemem, Twoją troską, Twoim bólem. I tak właśnie nawołuje w czasach Izraela Ozeasz i mówi, miłości chce, nie ofiary, poznania Boga, nie całopaleń. Nic nie możesz dać Bogu więcej niż wszystko, czyli siebie. Niż dać siebie całego, swoją uwagę, swój umysł, swoje serce, swoją siłę, oddać swojemu Panu. Myślę, że można na marginesie powiedzieć tą myśl, o której nieraz myślę, że również i my, jeden i drugi, bracie i siostro, potrzebujemy, aby ktoś nam poświęcił uwagę. Żyjemy w czasach strasznej zarazy, braku uwagi. Braku czasu poświęcanego jeden drugiemu. Braku zapytania, bracie, co u ciebie? Ale nie takie, co u siebie, ale Amerykanin. Thanks, I'm fine. How are you? Thanks, I'm fine. To w zasadzie kończy rozmowę, nie? Nie chodzi o to. Ale bracie, siostro, jestem. Powiedz mi, co kłopocze twoje serce? Czym się przejmujesz? Czym żyjesz? Jakie są twoje myśli? Otwieram się, zamykam telefon, tam wyrzucam. Słucham cię, bracie, słucham cię, siostro. Myślę, że to dlatego dzisiaj w naszych czasach psychologia zyskuje, wiecie, na sile. Wiecie dlaczego? Bo pójdziesz, zapłacisz komuś i wreszcie cię ktoś wysłucha. I wreszcie ktoś cię wysłucha, bo musi, bo to jest jego praca. I siła psychologii bardzo często jest w tym po prostu, że ludzie idą i w końcu mogą się wygadać. Ale nie wygadać na zasadzie, tak, dobrze, tak, a co mówisz, przepraszam, bo nie dosłyszałem, tak? Aha, jesteś chora, o, to bardzo smutne, bardzo smutne. Wreszcie ktoś kogoś wysłucha. To tak na marginesie. Ale chciejmy poznawać naszego Pana, ale chciejmy być... Mieć tę uwagę poświęconą Jemu. Wtedy będziemy uczyć się też tego, aby tę uwagę całą móc oddać i innym. Przejdźmy do Nowego Testamentu i do poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I do przykładu apostoła Pawła. Apostoł Paweł był człowiekiem wyjątkowym. Był faryzeuszem, pochodził z Tarsu i w jakiś sposób znalazł się w Jerozolimie, aby pobierać nauki, aby co? Aby poznawać Boga. Aby zdobywać wiedzę. Był to człowiek niesamowicie gorliwy, takie świadectwo już po nawróceniu sobie wydaje. I wierzymy, że jest ono prawdziwe, o jego gorliwości. I był gorliwy. Ale gorliwość jego nie była skierowana na to, co należy. I tak samo nasza gorliwość może być momentami nie nakierowana na to, co trzeba. Bo w poznaniu nie chodzi o to, aby właśnie tak jak apostoł Paweł. O, bracie, jak ty do mnie dzisiaj podejdziesz z jakimś tematem, ja jestem tak uzbrojony. To tak jak kiedyś był taki, były takie sytuacje, wiecie, że tam ludzie, my na szczęście tego nie obchodzimy, wigilie zawsze się pokłócą, nie? O politykę, nie? I ktoś widzi jakiegoś chłopca, nastolatka, który siedzi i czyta, i czyta, i czyta przed tą Wigilią, i czyta, i czyta, i czyta. Pytam się, co ty tak czytasz? A szykuje się na dyskusję z wujkiem, teraz go zagnę, nie? Nie chodzi o takie poznanie. To nie chodzi o taką wiedzę, aby po prostu, żeby wszystko wiedzieć. Aby, nie wiem, w konkursie biblijnym. Dobra rzecz, od razu, nie krytykuję. Żeby mieć jak największą wiedzę. Żeby doktrynalnie, o bracia, ja wam wytłumaczę, wiecie, ja wam wytłumaczę, bo ja tyle książek przeczytałem, że teraz wam powiem. Teraz już nie dacie rady. Już nie dacie rady. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o tą prawdziwą relację z Chrystusem. I kiedy apostoł Paweł szedł tą drogą tej źle pojętej gorliwości, stanął na jego drodze objawiony Chrystus Pan i powiedział, dość! Teraz ci pokażę, co to znaczy poznać mnie, poznać Boga Jahwe. Teraz zobaczysz, co to jest. I kiedy apostoł Paweł przyszedł do Pana, czytamy to w liście do Filipian. Mówi w 3 rozdziale, doskonale znany nam fragment, o niczym nowym dzisiaj nie powiemy. Mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, 3 rozdział, 7 werset. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Drodzy zgromadzeni, ja bardzo lubię czasem zwrócić uwagę na pewne słowo. Dlatego, że w 8 wersecie mówi apostoł Paweł o doniosłości poznania Jezusa Chrystusa. Dlatego chciałbym to słowo, abyśmy na moment się nad nim zatrzymali i abyśmy użyli troszeczkę innych słów, pewnych synonimów. Wspaniałości poznania Jezusa Chrystusa. Doskonałości poznania Jezusa Chrystusa. Cudowności poznania Jezusa Chrystusa. To jest cudowne i to jest najwspanialsza historia, jaka kiedykolwiek była powiedziana. Historia o Jezusie Chrystusie. I nie ma ciekawszej postaci w całej historii. I w historii ludzkości, i w całym wszechświecie, niż osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie wierzymy w to, że nie ma nic ciekawszego w życiu niż poznawać i poznać Pana Jezusa Chrystusa. Poznanie Chrystusa jest tym, przy czym blednie wszelkie inne mądrości, bogactwa tego świata i bogactwa ludzi, które nagromadzili. Ktoś kiedyś rozpłaczał i płakał, że spłonęła Biblioteka Aleksandryjska, która zawierała, można powiedzieć, księgozbiór, można powiedzieć, całej mądrości starożytnego świata. Ale cokolwiek by tam nie znaleziono i choćby zsumować wszystkie mądre księgi tego świata i wszelką mądrość, którą człowiek zgromadził, nic nie będzie dorównywało mądrości, którą jest Chrystus Pan. Doniosłości, jaką niesie poznanie naszego Chrystusa, naszego Pana. Ktoś kiedyś powiedział, że i porównał poznanie Chrystusa do wzejścia słońca. Do słońca, bo nasz Pan jest jak słońce. Kiedy wschodzi słońce, powiedzcie mi, drodzy bracia, drogie siostry, czy zostawiacie dalej zapalone światło? Jeżeli macie dość duże okiennice i kiedy to słońce wpada, palenie tego światła traci jakikolwiek sens. Ktoś kiedyś powiedział właśnie w ten sposób, że gdy wschodzi słońce, szkoda siedzieć przy świeczce. Wiecie, my jeszcze mamy lepsze trochę, nazwijmy to, więcej luksów osiągamy, tak? Jeżeli chodzi o nasze światło, tak, które osiągamy. To światło na przykład, tak, które tutaj z pewnych powodów, bo okna są, jest nam potrzebne, tak? Abym ja tu w ciemności nie był i żebym był widoczny jednak. Ale zwróćcie uwagę na ten obraz, jaki sens ma, jeżeli nadchodzi ranek, palenie świeczki. Ktoś kiedyś jeszcze potem dodał, że świeczka, kiedy się pali, i wczoraj to sprawdzałem, wiecie, specjalnie na słońcu, to ona jeszcze co robi? Jeszcze zamydla, zacienia obraz, który daje słońce. Drodzy zgromadzeni, wszystko, co jest poza Chrystusem, choćby wartościowe z różnych względów dla naszego życia, traci absolutnie sens przy świetle, jakie niesie Chrystus Pan i poznanie Chrystusa Pana. I a propos tego, co Darek mówił, o tej uczcie, którą możemy tu mieć, możemy cieszyć się, drodzy bracia, drogie siostry, z uczty poznania miłości naszego Pana. I pierwszy, zastanawiam się bardzo często nad tym, ile razy korzystam z tego zastawionego suto stołu poznania naszego Pana i możliwości tego, aby ucztować z Nim, ucztować w Jego miłości, w poznaniu naszego Pana. Ale przejdźmy dalej do drugiej osi tego słowa, które dzisiaj głoszę, ponieważ poznanie prowadzi nas do czegoś dalej. Poznanie prowadzi nas do życia z Jezusem i życia tak jak On. I jest to piękne, że możemy dla Jezusa nie tylko Go poznawać, ale możemy żyć dla Niego i żyć tak jak On. To jest również i tym sensem naszego życia. Jest taka pieśń, która mówi takie słowa. Chciałem je odczytać, ponieważ jak wiecie, lubię opierać się na pieśni, ponieważ wierzę, że natchnienie, które ktoś miał, może nam coś powiedzieć. Pieśń ta brzmi po prostu z Jezusem żyć. I ono mówi tak, wśród tylu trosk mieć marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Refren mówi po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Druga zwrotka mówi miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból, szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się, mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. I refren znowu czytam. Po prostu z Jezusem żyć. Zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Proste? Proste. Dlatego pieśń nazywa się Po prostu z Jezusem żyć. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my często wpadamy, kolejna pułapka, często wpadamy w pułapkę wielkości. Często wpadamy w pułapkę oczekiwania wielkości. Oczekiwania wielkich rzeczy w naszym życiu, które to oczekiwanie prowadzi do niczego innego, jak najczęściej po prostu rozczarowanie. Pomijamy małe rzeczy i małe szczęścia. Pomijamy małe rzeczy, które możemy robić codziennie z naszym Panem i dla naszego Pana i chcemy jakby biec ku wielkim rzeczom. Ale to nigdy nie jest ta kolejność. Najpierw uczysz się radować swoim Panem, najpierw żyjesz dla Niego po prostu. Dobrym nazwałbym to życiem, godnym życiem, świętym życiem, naznaczonym w każdej sferze Twojego życia dobrem, w każdej sferze Twojego życia, czy to w Twoim życiu rodzinnym, w relacjach z Twoją żoną, w relacjach z Twoimi dziećmi, w relacjach z Twoimi rodzicami, w relacjach z Twoimi współpracownikami, w relacjach z Boże, w każdej sferze, stosując sól. Wszędzie wszystko czyniąc solą, uświęceniem. I wtedy doświadczasz pełni radości życia w Chrystusie i co się dzieje? Przestajesz oczekiwać wielkości, a wielkość może nadejść. Ale wtedy Bóg może czynić swoje dzieło. Ale kiedy nie stać ciebie, drogi bracie, droga siostro, na codzienne miłosierdzie, na codzienne zrozumienie. Jeżeli nie stać cię na to, aby przebaczyć swojemu bratu jego drobne potknięcia. Jeżeli nie stać ciebie, drogi bracie, na to, aby wytłumaczyć twojego brata tak, jak potrafisz doskonale wytłumaczyć siebie. Bo mój brat, wiecie, jak on mi powiedział coś złego, to jest dlatego, że on taki jest. Jak ja coś powiedziałem, no mi się wymknęło, nie? Ja taki nie jestem, nie? Ja taki nie jestem. I można podawać dziesiątki przykładów. Zastosuj to miłosierdzie, to w swoim życiu codziennie. Żyj po prostu z Jezusem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, 25 werset mówi takie napomnienia, które chciałem odczytać nam od 25 wersetu. List do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. Podobne do słów tej pieśni. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Drodzy zgromadzeni, jak słusznie brat Jacek zwrócił w ostatnim niedzielnym kazaniu, ta krytyka, ta możliwość tego, że możemy zwrócić jednemu uwagę i nikt z nas nie powinien być, wiecie, płatkiem śniegu, który zaraz stopnieje pod wpływem lekkiego ciepełka. Tak, i jest to bardzo ważne w naszym kształtowaniu i jest to niezwykle istotne. Tak, ja chciałem zwrócić uwagę na pewną drugą rzecz, na drugą stronę tego medalu. Ale bracia i siostry, miejcie litość jedni nad drugimi. Miej litość nad swoim bratem, który się pomylił. Miej litość nad swoją siostrą, która może nie do końca coś dobrze wyraziła, powiedziała. Przebacz. Wytłumacz. Zostaw to. Idź dalej. Nie buduj wokół tego całej filozofii, nie buduj wokół tego całej teorii spiskowej i nie układaj z tego wszystkiego nie wiadomo jakiej historii. Idź dalej. Dobrą rzeczą jest, wiecie, mieć tak zwaną głuchotę selektywną i pewnych rzeczy nie słyszeć. A te, które nawet słyszymy, wiecie, do woreczka, woreczek na śmieci. Dobrą rzeczą jest w naszych relacjach, abyśmy byli miłosierni jeden względem drugiego. Abyśmy nie doszukiwali się różnych błędów, nie doszukiwali się różnych rzeczy, które ktoś zrobił, bo jest zły, bo coś, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Drodzy zgromadzeni, życie z Jezusem to gotowość do wielkich poświęceń. I w życiu nic nie przychodzi lekko. Wiecie o tym. Czy to jest życie w kościele, czy to jest życie duchowe, czy to jest życie rodzinne. Im dłużej żyję, aż tak długo nie żyję, zauważam, że wszystko przychodzi z pracą i cierpieniem. Wszystko kosztuje. Ale, drodzy zgromadzeni, ta walka jest walką codzienną w naszym życiu. To jest, jak w tym przykładzie, o którym mówiłem, to jest walka wypierania się samego siebie. To jest walka, tak, żona mi powiedziała coś niemiłego. I co teraz? Ale mam ripostę. Ale mam idealną ripostę. Ale pójdzie w pięty. I co robię? To boli. Słuchajcie, nie wiem jak wy, mnie to boli. Mnie to potężnie boli. Teraz czułem taki ból, jak ja mam jakąś ripostę, jak mogę komuś odpalić. To nie wiem, czy to moja astma, czy to... Bo mam astmę, co to się dzieje w tym momencie w moim organizmie. Ale się duszę. Duszę się, ale muszę. Muszę się zatrzymać. Muszę to zrobić, bo to życie, proste życie z Jezusem polega na takich codziennych wyrzeczeniach. Wyszarp samego siebie. Drogi bracie, możesz mówić, że jesteś gotów oddać swoje życie za swoją żonę, tak? I może tak by się stało w chwili, gdyby trzeba było. Ale dzisiaj nie jesteś w stanie wyrwać czegoś z siebie, co jest częścią twojego życia. Dzisiaj nie jesteś gotów umrzeć dla samego siebie i zamknąć się, kiedy trzeba. Droga siostro, możesz mówić, żebyś oddała swoje życie dla swojego męża, ale nie potrafisz przestać gadać cały czas coś na niego. Ale nie potrafisz wyrwać sobie tego, żeby cały czas nie narzekać na niego. I cały czas mu tylko zwracać uwagę. Raz powiedziałaś 20 lat temu, wystarczy. My jesteśmy prości, jako mężczyźni. Wystarczy nam raz powiedzieć. To jest to proste życie z Jezusem, które wymaga wyrzeczeń. Bóg, Chrystus zaprasza nas do tej podróży życia jako znakomite świadectwo, najlepsze w historii świadectwo, jako ten, który ostał się wobec pokus, ostał się wobec grzechu, który, kiedy Jemu złorzeczono, kiedy Jemu coś źle mówiono. Wiecie, mamy jeden komfort. Ja, jeżeli ktoś z was mnie obrazi, nie mam do dyspozycji iluś legionów aniołów, żeby z tobą zrobili porządek. A on miał. Ale nigdy tego nie uczynił. Ja nie mam. Ja mam co najwyżej tą dobrą ripostę. A i tak nie potrafię się powstrzymać. Drodzy zgromadzeni, Chrystus pokazuje nam swoim życiem. To też było jedno życie i on przeżył je w sposób doskonały, w sposób idealny. Pędźmy do trzeciego punktu, ponieważ, drodzy zgromadzeni, nasze poznanie Pana i nasze po prostu życie z Jezusem winno prowadzić jeszcze do czegoś dodatkowego, jeszcze do czegoś więcej. Powinno prowadzić nas do pracy. Dlatego, że wierzę w to bardzo mocno i lubię to powtarzać, że w Kościele nie ma miejsca na bezrobocie. Nie wiem, czy tutaj bracia starsi ewidencjonują bezrobotnych, czy jest jakaś ewidencja, ale zasadniczo nie powinno być bezrobocia, Boże. Każdy powinien pracować. Każdy powinien coś robić i dać z siebie. Każdy powinien podchodzić do tego ze starannością i poświęceniem. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, stworzył w nim piękny ogród i tam dał mieszkanie obojgu ludziom. Kiedyś pamiętam, ktoś sobie w taki sposób żartował i że no, bo muszę pracować przez Ewę, bo ona zgrzeszyła, więc ja muszę teraz pracować. Potem zaczął mi się zastanawiać, ale moment. To znaczy, że Pan Bóg przewidział, że w tym Edenie to będziemy, nie wiem, do góry brzuchem leżeć całe nasze życie, czyli w zasadzie wieczność. Ale co mówi Boże Słowo? Boże Słowo mówi w 2 rozdziale, 15 wersecie, że co uczynił tam? Dał im ten ogród, aby go uprawiali. Dał ten ogród, aby w nim pracowali. Stąd akurat możemy z odwagą, jak chrześcijanie, powiedzieć, że pierwszym zawodem w historii, najstarszym zawodem świata był ogrodnik. Był ogrodnik. I Bóg przewidywał, że będziemy ogrodnikami. I Bóg przewidywał, że będziemy pracować. I że będzie to piękna praca nad tymi pięknymi roślinami, zwierzętami. Że będziemy tego pilnować. Bóg przewidział dla nas piękną pracę. Ale kiedy wracamy do Edenu, poprzez Chrystusa naszego Pana, On znowu szykuje dla nas co? piękną pracę. Tym ona się różni od przekleństwa pracy, bo istnieje coś takiego, wiecie, jak przekleństwo pracy. Co powiedział, przegnając Adama z ogrodu? Powiedział, w pocie swego czoła będziesz pracował. Na swoje utrzymanie, na swoje życie. I wiecie, no mamy ten pot. Ja od monitora przed komputerem, ale jednak tak. Ale mamy to. I mamy to przekleństwo, ale jest też i błogosławiona praca. Jest też i dobra praca w ogrodzie naszego Pana, która może przynieść nam szczęście, która może przynosić nam radość i chwałę dla Boga. Więc my mamy pracować. A Ewangelia mówi nam o tym. Trzeci rozdział, Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Potężne i bardzo mocne wezwanie, które daje Boże Słowo. Co czynisz? Czyń jak dla Pana. A zatem nie ma miejsca w naszym życiu. Drodzy zgromadzeni, na byle jakość, tak? O, to mogę zrobić byle jak. To mogę tak, żeby było. Nie. Wszystko czynić z serca, jak dla Pana. Mamy do tego podchodzić, do wszystkiego, jak dla Pana. Pierwsze Piotra mówi do nas w 4 rozdziale, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. Przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Zacznijmy od końca. Wszystko to ma służyć czemu? Aby uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, aby każdy usługiwał tym darem łaski, który otrzymał. Jako dobrze szafarze czego? Rozlicznej łaski Bożej. Dlaczego chcę podkreślić rozlicznej łaski Bożej? Jeżeli, drogi bracie, droga siostro, twierdzisz w pewien sposób, chcesz twierdzić, że nie posiadasz żadnego daru, który miałby się nie podzielić, to, przepraszam, powiem to wprost, choćby to było kontrowersyjne, obrażasz swojego Pana. Dlatego, że On w rozlicznej swojej łasce każdemu coś dał. To nie mówisz o sobie źle, to mówisz o swoim Panu, dlatego, że On jest szczodry. Dlatego, że On w ramach rozlicznej i cudownej swojej łaski każdemu daje coś, w czym ktoś powinien pracować. I to faktycznie jest kontrowersyjne. Nieraz. Dlatego, że wielu oczekuje nie wiadomo jakiego wezwania. Ale wiecie, ja dziękuję za każdą służbę i każdego tego brata i siostrę, który przykłada rękę do pługa w tym zborze i na obliczu całej ziemi, za starszych, że męczą się z nami. Nie, oni się nie męczą, oni robią to z radością, ale kosztuje to wiele siły i wiele utrapienia i wiele łez. Diakonów, którzy poświęcają swój czas, aby rozliczne rzeczy w tym zborze, powiem po młodzieżowemu, ogarnąć. Dziękuję za nauczycieli szkółek, którzy widzą sens w tej pracy. A ja widzę sens tej pracy, ponieważ przypominam sobie, jak miałem 6 lat na szkółce. Ciocia coś mówiła, nie pamiętam co, ale wiem, że wtedy w moim sercu podjąłem decyzję, że będę żył dla Pana i pozostałem temu wierny po dziś dzień, dzięki Bogu. Dlatego dziękuję za nauczycieli szkółek i za to, że poświęcają się. Dziękuję za te ochotne serca. Dziękuję za braci, którzy chodzą do więzienia, niosąc światło Ewangelii tam, gdzie jest najciemniej. Dziękuję za tych, którzy zajmują się młodzieżą, że poświęcają swój czas, wyrywają go swojej rodzinie, często mając małe dzieci, wyrywają swój czas i służą, aby kształtować nowe pokolenie Kościoła. Dziękuję Bogu za kolejne i kolejne rzeczy, za siostry, które dbają o to, abyśmy po końcu nabożeństwa mogli, wiecie, usiąść, zjeść ciasteczko, wypić kawę i mieć dalej społeczność, tak? Pamiętacie o tej uwadze, mówiłem, tak? Zdecydowanie łatwiej się skupić przy dobrym ciastku i kawie. Dziękuję za nie. Dziękuję za tego brata czy siostrę, który co roku przypomina, jak stary jestem, wysyłając kartkę z życzeniami. Dziękuję, bo wiem dzięki temu, że mija mój czas i że moje życie jest krótkie. Bo sam nie obchodzę urodzin, więc jak ktoś mi przysyła, to jeszcze przy okazji sobie. Dziękuję za to wszystko. Dziękuję za to, że, może jest jakiś wyjątek względem tego, co powiem, że każdy z tych ludzi, każdy z tych braci i sióstr nie czekał na anioła z nieba, który objawił się i światłość rozświetliła pokój twój. I anioł stanął i powiedział: weź ty, chyć się do roboty. Weź się za robotę, bracie. Dziękuję za to, że Bóg to tak kształtuje. I zachęcam nas, bracia, siostry, usługujcie jedni drugim. I teraz jedni oczywiście mogą mówić, i zdarza się to, no nie ma takiej pracy godnej moich talentów. No nie ma, no ja tu czekam na coś, wiecie, no tak. Coś ciekawego, nie? I inny powie inaczej. No ja mnie godny w ogóle robić nic. Wiecie, jak ktoś kiedyś powiedział, że nadmierna skromność też jest próżnością. Twoja skromność, oj, że ja się tu do niczego nie nadaję, to tak nie działa. Zbadaj to w swoim życiu, co to jest. Wreszcie ktoś właśnie może mówić, ja tu nie, bo ja tu czekam na tego anioła, który objawi się w pokoju. Ale tyle, drodzy bracia i siostry, jest pracy. Tyle jest rzeczy do zrobienia, tyle dusz do uratowania. Tyle jest prostych rzeczy, które można zrobić. Za który, drogi bracie i droga siostro, nie czekaj na anioła. Pozwolę ci powiedzieć, nie obraź się, chyć się do roboty. Znajdź dla siebie miejsce. Znajdź miejsce dla twojego talentu. Znajdź miejsce. Albo pozwól, przede wszystkim pozwól znaleźć Bogu miejsce dla twojego talentu, dla twojego daru i usługuj nim. Dlatego, że ten, który jest szafarzem rozlicznej łaski, kiedyś na sądzie Chrystusowym Bema zapyta cię, co zrobiłeś, co zrobiłaś. Drodzy zgromadzeni, kończąc, chciałem powiedzieć, że przesłaniem tego słowa życie masz tylko jedno i zachęta do tego, aby poznawać Pana, aby żyć z Panem i tak jak On i aby wreszcie pracować dla Pana, jest przesłaniem uniwersalnym. Dla tych, którzy są lub słuchają dzisiaj, ci, którzy nie poszli jeszcze za Panem, zapraszamy Cię. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa pójdź za Panem. Drogi przyjacielu, pójdź za Panem. Ten, który przyszedł do Pana, nigdy nie zawiódł się. Napisałem ostatnio do młodzieży na koniec tej naszej konferencji. Oferta tego świata, to co świat tobie chce dać, to jest oszustwo. I nigdy w tym nie znajdziesz pokoju, radości i szczęścia. Ale Pan Jezus Chrystus nigdy nikogo nie okłamał, nigdy nikogo nie oszukał. Ale zaproszenie Pana do twojego serca, do twojego życia mówi: przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu dziś serce swe, a nie pożałujesz. Rozpocznie się najcudowniejsza podróż twojego życia. On nigdy nikogo nie zawiódł. On dał tego, czego nasze serce i moje serce oczekiwało i daleko więcej. Choć pośród cierpień, choć pośród walki, ale daje tobie możliwość pięknego życia. Dla tych, którzy idą tą drogą ku przypomnieniu, drogi bracie, droga siostro, to życie jest jedno. Poznawaj Pana. Usilnie staraj się poznać Pana. Żyj z Nim. Po prostu żyj. W małych wyrzeczeniach i małych radościach każdego dnia. I pracuj dla Niego. I weź się do roboty, bracie, siostro. I weź się do roboty. I wreszcie wyspecyfikuję trzecią grupę. Dla tych, którzy są zrozpaczeni. Chcę powiedzieć dzisiaj wyraźnie, to jeszcze nie koniec. Twoje życie wciąż trwa. To jeszcze nie koniec. I dedykuję Ci słowo psalmu 118. Nie umrę, ale będę żył. Amen? nie umrę, ale będę żył. To mój Pan, to Twój Pan ma ostatnie słowo co do mojego i Twojego życia. To On jest Panem, nie Ty. Ja jestem Panem swojego życia. On jest Panem mojego i Twojego życia. To jeszcze nie koniec. Jeszcze możesz i będziesz miał pełne i szczęśliwe życie w Chrystusie naszym Panu. Jemu niech będzie, drodzy zgromadzeni, chwała. Chciałbym, byśmy pomodlili się teraz chwileczkę do naszego Pana. Ojcze niebieski, tak dziękuję Tobie w tym cudownym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa za Twoją łaskę, Panie, za Twoje błogosławieństwo, Panie, że Twoje słowo, Panie, doskonałe jako miecz, Panie, jest gotowe oddzielać, Panie, szpik od kości, Panie, duszę od ducha, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty, Panie, czynisz swoje dzieło, wzywając nas, Panie, do tego. Tych, którzy nie poznali i nie poszli za Tobą, aby podążyli ścieżką zbawienia, wiecznego szczęścia do Ciebie, Panie, aby tak jak Mojżesz nie patrzyli na bogactwa Egiptu, ale spojrzeli na hańbę Chrystusową i przez pryzmat wiecznej nagrody zobaczyli sens, zobaczyli bogactwo Chrystusa. Proszę Ciebie, aby ci, którzy chodzą za Panem, którzy podjęli decyzję pójścia za Tobą i chodzą za Tobą, czy to rok, czy 10 lat, czy 20, 30, Panie, abyśmy mogli odnajdywać w Tobie prawdziwą radość i szczęście, Panie. Odkrywać na nowo ze źródeł, Panie, Twojej łaski, Panie, Twojego poznania. Jak wspaniałe, jak doniosłe jest poznanie naszego Pana. Jak piękne życie można prowadzić z Tobą, Panie. I jak służyć Tobie i wiernym Ci być, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, i modlę się do Ciebie słowami pieśni. Warto całego siebie dać, jak bukiet polnych kwiatów. Dzięki Ci za to, nasz Panie, że Ty stałeś się naszym Panem, że Ty nas zzywasz, że Ty nas miłujesz, że Ty się o nas troszczysz. Tobie nie będzie chwała za wszystko. W imieniu Pana Jezusa. Amen.